Strefa komentarzy.
12 minut po godzinie 9 na antenie Radia Gdańsk. Czas na strefę komentarzy. Witam serdecznie Kuba Kaługa, a w studiu nasi komentatorzy Ryszarda Wojciechowska, zawsze pomoże.
Dzień dobry.
Tomasz Gawiński, Tygodnik Angora.
Kłaniam się, dzień dobry.
Oraz Piotr Lejarczyk, Onet.pl i moja Orunia.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Tak, tu już gorącą dyskusję prowadzimy o świecie, prawda, i o tym, co dzieje się w geopolityce, więc może
no
od
świat
tego...
Świat się grzeje.
Świat się grzeje, no właśnie, ale tak, na drobną sprawę to mijają tygodnie. Patrzymy na te... Najpierw przygotowania do rokowań, potem wstępne rozmowy. Liczymy na pokój. Pokoju nie widać. Jest jeszcze nadzieja?
No, nadzieja jest zawsze, umiera ostatnia, jak mówi pożekadło, ale ja mam jej coraz mniej. Tutaj 2 tygodnie temu, jak rozmawialiśmy, wydawało mi się, że te porozumienia to jest jakiś pierwszy krok taki, ale jak słucham teraz głównego negocjatora, Steve'a Witkoffa, który, no, mówiąc oględnie, jest zauroczony Władimirem Putinem, uważa, że to jest miły człowiek, prawdomówny.
Dobry człowiek,
tak, który jak tylko usłyszał o zamachu na prezydenta Trumpa, to poszedł do cerkwi, żeby się pomodlić, to skóra mi cierpnie, bo my wiemy, kim jest Władimir Putin, no, że jest to oprawca, człowiek, który ma krew na rękach, tysięcy ludzi, w dodatku także swoich pobratymców, i nie myślę tutaj tylko o żołnierzach rosyjskich wysyłanych na front ukraiński.
Ale Nawalny chociażby, prawda?
Także moim zdaniem, z drugiej strony obserwuję, jak gra Putin, no, KGB-sta, który uczył się przez wiele lat manipulacji. I muszę powiedzieć, że on właśnie takim Steve'em Witkoffem gra jak chłopcem na podwórku. No, wygrywa na razie wszystko, co się da wygrać. Mam jeszcze jedną obawę, bo obserwuję też, no, jak wielu dziennikarzy, to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, i widzę, że tam naprawdę przy władzy jest grupa oligarchów, która patrzy przez pryzmat na świat, przez pryzmat pieniądza, przez pryzmat własnego ego i własnego dealu dla Stanów Zjednoczonych. To nie jest dobry prognostyk. Oni po prostu naprawdę mają w nosie to, co się dzieje w Europie, jak Europa patrzy na lęki innych narodów.
Tomasz Gawiński ma więcej nadziei?
Niestety nie. Tu się zgadzam z Rysią, że czarno to widzę. Czarno to nie znaczy, że będzie koniec świata, ale te negocjacje będą trwały, Putin będzie ich rozgrywał, Ameryka będzie w swoim kierunku ciągnęła. Oczywiście najwięcej straci na tym Ukraina. Też nie wiemy, jak daleko pójdą w ustępstwach Ukraińcy, ale boję się, że nie będą mieli wyjścia. Natomiast bardziej mnie przeraża to, że Europa ciągle właśnie dużo mówi i nic poza tym. Nie ma, dla mnie nie ma żadnej integracji tak naprawdę, nie ma decyzji strategicznych, które by powodowały, że jeżeli nawet Ameryka, mówiąc brzydko, wypie się na nas, to Europa będzie po prostu silna. Tego się najbardziej boję, bo jeżeli tutaj nie dojdziemy do porozumienia, no to rozegrają nas wszystkich jak małe dzieci.
Piotrze, czy ty dostrzegasz jakieś takie ruchy integracyjne wewnętrznie w Europie? Widzisz jakąś zmianę w tej
tak.
Czy to się tylko w warstwie słownej, że tak powiem,
zamyka? Od czegoś trzeba zacząć, natomiast jeszcze, więc jakby te zmiany widzę, natomiast jakby wracając jeszcze może chwilę do tych argumentów takich, o których mówiła właśnie Ryszarda, w 1945 roku, gdy była wojna Jałta, też te argumenty moralne były po stronie Europy Środkowo-Wschodniej. Amerykanie jednak poszli wtedy absolutnie w inną stronę, oddali Stalinowi część Europy w władanie, więc jakbym też nie powiedział, że to jest coś wyjątkowego w historii Ameryki, taki deal, że tak powiem. Amerykanie będą dogadywać się z silnymi, i odpowiadając na twoje pytanie właśnie, nasz Kuba, widzę pewną zmianę w Europie. Oczywiście, no chociażby nawet, prawda, te pieniądze, które mają iść na bezpieczeństwo. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce.
Bo mają, jednak właśnie, mają.
Mają, bo
jak
Europa...
Pójdą, to uwierzę.
Jakby tą biurokracją i pewnymi, pewną swoją polityką doprowadziła w jakimś sensie niestety do takiego stanu w jakim jest Europa. Mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast trzeba też pamiętać jedno. Ja rozmawiam sobie z wojskowymi i mówią mi, że Ukraińcy mają szczególnie duży problem, jeżeli chodzi o kwestie emobilizacyjne. Czyli to też nie jest tak, że Ukraińcy mogą bez końca walczyć, prawda, na tych warunkach. Sprzęt to jedno, żołnierze to drugie.
No i 3 lata mają za sobą walki.
Obawiam się, że Amerykanie o tym wiedzą jakby dużo lepiej niż my i to jest ta karta w tych rozmowach, gdzie Ukraińcy będą musieli z czegoś zrezygnować. Ja mam nadzieję, że nie te warunki, o których my słyszymy, tak? Czyli te terytoria, które teraz są anektowane przez Rosjan, że trafią do jakby Rosji, że bodajże chyba elektrownia atomowa, tak, w Zaporożu, tutaj też cały czas jest dyskusja. No to jest naprawdę...
własność albo zarządzanie.
Tak,
no... no tak, bo z jednej strony Donald Trump pochyla się z troską nad śmiercią młodych żołnierzy po jednej i po drugiej stronie. A z drugiej
podkreśla
strony
to w zasadzie w każdej
podkreśla, że tak naprawdę
tak?
chodzi mu, jeśli chodzi o Ukrainę, to chodzi mu o metale rzadkie i jeszcze o parę innych rzeczy. Więc no mówię, to niedobrze.
Znaczy, najbardziej przerażające jest to, że Trump i Witkow właściwie wierzy w narrację Putina. No chociażby przykład tego, że gdzieś tam w obwodzie kurskim otoczone są, prawda, są oddziały ukraińskie. I Trump o tym mówi, że Putin właśnie mu o tym opowiedział i Trump chce ratować tych ludzi, gdzie wielokrotnie było to jakby dementowane, że nie ma jakby
tego...
Że
tam były referenda i w tych referendach opowiedzieli się, prawda?
Więc to jest chyba najbardziej niepokojące, że rzeczywiście jak się patrzy na Waszyngton, to nagle skręcił w stronę Rosji, no... Tak, na takiej pełnej.
Wiesz co, tak rozmawiamy tutaj, ale wydaje mi się, że to jest jednak pierwszy raz w historii, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych, że tak powiem, agresora przyrównuje do ofiary, to znaczy nawet...
Legitymizuje go po prostu.
Tak. Już nie mówiąc o tym, że tam wprowadzają go w pewnym sensie na salony, ale po prostu, no... Słuchając prezydenta Trumpa, to nie bardzo wiadomo, to znaczy można odnieść wrażenie, że to Ukraina rozpoczęła wojnę, że to Ukraina napadła na Rosję i biedna Rosja musi się teraz bronić, prawda, i w związku z tym ma większe prawa. No więc to są takie historie.
XIX-wieczny retoryki.
Używa retoryki rosyjskiej i zastanawiam się, bo przecież jeżeli prezydent USA nie miałby wiedzy prawdziwej z wywiadu, ze wszystkich służb, no to przecież byłoby to niemożliwe. On musi mieć tą wiedzę, natomiast wysupuje dla siebie to, co mu pasuje.
Może nie chce słuchać.
I o tym opowiada. Tak. Może i słucha. No. Mam nadzieję, że te służby kiedyś tam, nie wiem, albo go walną w głowę, albo jak, no bo nie wyobrażam sobie, że on będzie miał władzę nad wszystkim totalnie absolutną, bo to znaczy, że będzie koniec Ameryki. No.
A jak koniec Ameryki... może tam jest po prostu
bez agresji,
przekaz...
nie używajmy języka...
Nie nawołujmy.
Tak, nie używajmy języka...
Ja mówię o służbach. Ja mówię o służbach.
A może to jest po prostu przekaz bardziej do tego elektoratu właśnie Trumpa. Czyli to, że Trump mówi w taki sposób, to on jedno mówi, ale jakby dzieją się pewne rzeczy, o których my nie wiemy, tak? W sensie on musi się kierować do elektoratu, który jakby go wybrał. No bo co mi mówić, ekonomiczne problemy w Stanach Zjednoczonych się jakby zaczynają, prawda?
Dopiero się zaczną, niektórzy mówią, ale w zasadzie po co miałby to robić teraz, kiedy jest po wyborach, kiedy ma
żeby utrzymać...
przewagę w kongresie i kolejne wybory rotujące, no nie tak prędko.
Ktoś powiedział, że to jest pewnego rodzaju sekta,
nie? Jedynie, co może otrzeźwić, to że tak powiem, sekta. Spadek gospodarki.
Więc jeżeli mamy sektę, to musisz cały czas jakby dawać tym swoim wyznawcom, trzymam palec na pulsie. Jest dobrze. No nie, wierzcie dalej we mnie, nie?
I stąd ale elektorat każdy, w każdym kraju patrzy przez pryzmat własnej kieszeni.
Oczywiście.
Trump nakręcił bębenek, że nie tylko Ameryka będzie wielka, ale kieszenie ludzi będą większe, pełniejsze.
Na tym tego nie widać, niestety.
I jeżeli
to jest właśnie niesamowite.
To po jakimś czasie przynajmniej tak, część elektoratu będzie się odwracać.
Ale właśnie nie, zobaczcie, PiS na przykład, tak? Też w końcu niby się mówiło, że gospodarka spada i tak dalej, ciągle może liczyć na około 30% poparcia, nawet w tym czasie, kiedy oddała władzę. Gdzie była przecież i inflacja, i inne rzeczy.
Czy
są,
jednak...
w ogóle jest pewien taki betonowy elektorat, który te ekonomiczne kwestie, one są ważne, oczywiście, jasne, ale można to im wytłumaczyć zawsze, że jest to wina poprzedników,
ale
albo
ten
wina
elektorat
innego,
ma zawsze w pamięci 500+, które teraz wynosi 800+, i cały czas, to jest to słynne, prawda?
Nie, tylko,
może i kradną,
ja tylko mówię o tym, że Amerykanie,
ale dzielą się.
Że elektorat...
Rozgrywanie jest o kasę wszędzie. o kasę.
Tak, ale że tylko elektorat MAGA na ten moment... Słuchajcie, no jeżeli ja też
MAGA,
słyszę...
MAGA, czyli Trumpa.
Tak, Make jeżeli America ja słyszę wypowiedzi again, bodajże as main, w ogóle ludzi, którzy żyją z turystyki, którzy mówią, że po tym, co się dzieje, po tej wojnie takiej z Kanadą, którą w ogóle rozpętuje Trump, oni tracą 90% wpływów z turystyki, a bodajże stan Maine to jest 45% osób głosowało właśnie na Trumpa i tam cały czas to poparcie jest mniej więcej się utrzymuje na tym poziomie, no to coś tutaj chyba jest nie
no
halo.
No tak, ale PiS rządził 8 lat i Johnowi dopiero po 8 latach
w Teksasie
przegrał,
to jest obojętne, więc... naprawdę.
Nie. Ja
no
myślę,
to właśnie,
że
no to właśnie, to właśnie się tutaj się zgadzamy.
Ja myślę, że trzeba czasu, to jest tak, przepraszam jeszcze, jak z Prawem i Sprawiedliwością, które rządziło 8 lat. Wszyscy przecierali oczy, że tyle afer i PiSowi nie spada. No i wreszcie przychodzi taki punkt,
ale
kiedy
PiS wygrał
to się
wybory.
Załamuje.
Ale PiS wygrał wybory. W sensie ale, mówię,
ale cały
jeżeli
czas
chodzi o pierwszy
nie? No tak, ale nie rządzi.
Nie, więc jakby, zobaczcie, no nawet po tylu latach, nie? Utrzymał to poparcie.
Utrzymał to poparcie.
Nie?
To prawda. No właśnie, ale teraz, bo jeszcze chwilę pomówmy o tym, jak to wszystko przekłada się na naszą politykę krajową, no bo też można powiedzieć, że politycy albo starają się lawirować i nie dać się wymanewrować w ocenę pewnych rzeczy, no bo po prostu chyba nie wiedzą, jak to oceniać, albo jadą po bandzie.
Proszę, Rysiu.
To zależy, o których politykach mówimy, bo jeżeli mówimy o politykach PiS, to im bardzo trudno wycofać się z tego skandowania Donald Trump i jak widzą i obserwują, co się dzieje. Ja już nie mówię tutaj o przyjęciu prezydenta Dudy, prawda, które było prawie, że w przelocie, bo trwało
trudno to nazwać przyjęciem
kilka
nawet
minut. Nie mówię o tym właśnie, co mówi Trump o bezpieczeństwie Europy i takich krajów, chociaż tam gdzieś podobno zapewnia, że Polska to jest przyjaciel Stanów Zjednoczonych i będzie nas bronić.
Do czasu.
Więc to tak, z tej strony. Natomiast no, druga strona, czyli koalicja rządząca, twardo stoi przy tym, że to Europa jest naszą przyszłością. Że tu szukajmy i wycofuję się z tego słowa. Trzeba otworzyć parasol właśnie w Europie, bo tylko właśnie kraje europejskie, jak się zjednoczą i będą miały wspólną armię i wspólną politykę obronną, to jest po prostu jakaś szansa.
Ale mówią niektórzy, że to rozkładanie parasola nad Europą, że to jest takie granie no, przeciwko NATO trochę, że tak politycy na przykład Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, no przecież nie chcą otwarcie wejść w ten wspólny front obronności, poparcie dla obronności.
Ja mam wrażenie, tam jest że bardziej, jakby byli od w ogóle w innym świecie, jakby nie byli realistami, no więc to będzie takie dalej krzyczenie właśnie prezydent Trump, a wszystko inne, jeżeli Europa się, załóżmy, zacznie jednoczyć, będą miały te swoje budżety na odpowiednim poziomie wojskowe, będzie silniejsza. A tu ja odbieram to tak, że tym niektórym partiom to przeszkadza, że Europa będzie silniejsza. Dla nich Ameryka jest gwarancją, tylko nie wiem czego tak naprawdę, bo Ameryka już nie jest gwarancją dla mnie niczego.
Znaczy nie, no nie powinniśmy się odwracać od Ameryki absolutnie, więc to jest jakby jasne. Natomiast jakby druga kwestia jest taka, że prawicową siłą, i to nie tylko PiS-owi, Konfederacji, tylko w ogóle w Europie, przeszkadza bardziej to, że znowu się zadłużamy na pewne kwoty, a oprócz tego Europa, przynajmniej znaczy według ich narracji, nie udowodniła, że jest dobra w jakichś wielkich projektach, no bo ciągle przypominają, że jednak ta sytuacja, w której my teraz jesteśmy, że Europa jest tak słaba, no to nie jest wina Ameryki, nie jest wina prawicy, nie jest wina kogokolwiek innego, tylko wina europejskiej polityki. No taka jest prawda. No, przecież to nie zrobił Donald Trump w 2017 roku, że Europa musi się zbroić na potęgę. No Europa żyła na garnuszku Ameryki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ostatnich latach. No i to się skończyło. I bardzo dobrze, że się skończyło. W tym sensie, że my się zaczynamy z tego budzić. Ale nie dziwmy się, załóżmy siłą w cudzysłowie sceptycznym, które mówią, no tak, no jeżeli doprowadziliście do takiego stanu, to jakie mamy teraz pewność, że nas z tego stanu wyprowadzicie? Żeby było jasne, ja uważam, że my powinniśmy stawiać na Europę. Natomiast te pytania, które stawiają pewne środowiska, też są ważne. No,
ale to już nie czas na pytanie. No. Teraz po prostu nie mamy wyjścia. No. Tak. Albo. No.
Ale do wielu ludzi to trafia ta retoryka właśnie. sił z prawej strony trafia, że to nie Europa, tylko dalej Ameryka. Zgadzam się, nie możemy się obrażać na Amerykę, to jest prawda. Jasne. Natomiast to trzeba być realistą i patrzeć, jakie są w tej chwili moce. I jeżeli nie Europa, no to co? No bo dla mnie to, że pan prezydent Trump mówi, że jego przyjacielem jest pan prezydent Duda, to żadna gwarancja. Żadna. Przy czym za chwilę pan prezydent Duda już nie będzie prezydentem.
Tylko pytanie właśnie w ogóle, jaka Europa, nie? Bo ja na przykład widzę różnicę państwa bałtyckie, Skandynawia, my, tutaj Europa Środkowo-Wschodnia, nawet Turcja, załóżmy, patrzy absolutnie inaczej na zagrożenie rosyjskie niż Hiszpania, Portugalia, Włochy. Chodzi o to, czy my jesteśmy w stanie jednak się zjednoczyć Europę, no bo patrzymy na...
Ale mówi się coraz więcej o tym, że już nawet kraje południe jednak
nadzieję,
dostrzegają
mam nadzieję, bo to jest nasz dopiero potencjał. Cała Europa, nie
ma inwestowania w tarczę wschód.
Że się nie dostrzega potencjału Turcji. To jest najsilniejsza armia w Europie. Chyba najbardziej liczebna. Przynajmniej. I cały czas mam wrażenie z boku. Jeżeli my ta Turcja by była zintegrowana z Europą, to jest ogromna siła, to jest raz, a dwa, że Erdogan ma jednak jakąś moc rozmowy z Putinem.
Z Władimirem Putinem. A Turcja też ma niestety
tym, że Turcja,
swoje problemy.
Ja tylko tyle powiem, że nareszcie Turcji. Unia Europejska przestaje rozmawiać o tym, czy banan to jest warzywo, czy owoc.
I zaczyna rozmawiać o poważnych rzeczach. Sprawach.
I to jest amen.
Najwyższy czas.
I ja nawet też powiem amen i zrobimy krótką przerwę muzyczną, reklamową i wrócimy już do tematów ogólnopolskich.
Strefa komentarzy.
W strefie komentarzy na antenie Radia Gdańsk dzisiaj Ryszarda Wojciechowska, zawsze pomoże Piotr Lejarczyk, Onet.pl, Moja Orunia.pl i Tomasz Gawiński, tygodnik Angora. Zostawmy już tę geopolitykę i te sprawy, no niestety, braku pokoju albo pokoju, którego nie widać, bo u nas też się dzieje w polskiej polityce i sporo emocji, no niekoniecznie pozytywnych. Powiedziałbym, że chyba najbardziej znanym aktualnie prokuratorem w Polsce jest pani prokurator Ewa Wrzosek, której nazwisko zostało chyba w zeszłym tygodniu odmienione przez wszystkie możliwe przypadki z różnych powodów i różnie jest oceniana postawa pani prokurator, ale no, zrobiło się głośno przede wszystkim o tym, kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali nagrani no, w zasadzie w takiej dziwnej dosyć rozmowie, w której no, mieli, nie wiem, grozić być może jakąś agresją fizyczną, jakimiś zaczepkami w stronę pani prokurator i dopiero zrobiło się gorąco, kiedy niektórzy uznali, że to nic wielkiego, że tam sobie można komuś
taka
grozić,
zabawa.
Prawda? Taka zabawa. Tomaszu?
Jestem przerażony tym, co słyszałem, abstrahując od tego, czy to było dobrze zrobione wszystko, bo mam uwagi, tak jak pan mecenas Rosati, uważam, abstrahując od tego, kim ten pan jest, ten przedstawiciel, który miał być, że on też ma mieć podobne zarzuty postawione i tak dalej.
Wszystko wiąże się ze śmiercią pani Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego, związanej z nim w zasadzie od lat 90., która kilka dni przed śmiercią była przesłuchiwana jako świadek w sprawie, tak zwanej sprawie afery dwóch wież i kilka dni po tym przesłuchaniu zmarła, co niektórzy
ale
łączą
potem się jeszcze widziała z panem Kaczyńskim.
Tego nie wiemy, czy się tak widziała, czy rozmawiała telefonicznie, bo już są dwie wersje tego.
Dobrze, ale rozmawiali. Ale to już to możemy sobie żartować. Natomiast...
To nie jest, właśnie Tomku, przepraszam, nie. Bo to nie jest żart, jeśli ktoś wykorzystuje tak zwaną politykę funeralną, jak PiS, do bezpośrednich rozgrywek. Tak, teraz,
znaczy, mamy tu w tle śmierć człowieka jednak, tak, więc to wymaga jakiejś powagi.
Zwłaszcza, że rodzina nie zgłasza żadnych protestów. Nie mówi, że tak jaki mógł być wpływ, prawda, tego przesłuchania na to, że pojawił się rozległy zawał. Więc no, to jest dla mnie makabreska. Ja tylko się nie zgodzę z jednym, bo prokurator Ewa Wrzosek nie jest teraz znana. Ona już była znana za czasów PiS.
Oczywiście, że była znana, natomiast chodziło mi o to, że zeszły tydzień no to
miała nawet pseudonim,
wszystkie media o tym mówiły. Tak,
tak? Miała pseudonim Wojowniczka, prawda? No, była dosyć ostra i ona została odsunięta przez Prawo i Sprawiedliwość od różnych spraw. Była wysyłana, że tak powiem, w teren, zesłana w teren. PiS-em. Tak, więc ona te rachunki i krzywd z PiS-em ma dosyć duże.
Dlatego też niektórzy uważają, że być może nie powinna
rozliczać. I jedyny problem, jaki mam, to taki, czy ona powinna się zajmować sprawą, która dotyczy PiS, prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
I tak dużej sprawy, jak nie wiemy.
I tak dalej. Ale też wiem, nauczona już doświadczeniem i przyglądając się przez wiele lat Prawu i Sprawiedliwości, że jeśli by to nie była Ewa Wrzosek, a mielibyśmy taki stan z takim dramatem jak śmierć Barbary Skrzypek, to wina i tak musiałaby być. Dlatego, że PiS ma coś takiego w sobie, że wykorzystuje takie historie, nie chcę powiedzieć śmierć, ale takie historie wykorzystuje do polityki, do aktualnej polityki. No i mówię, 15 lat żyjemy tragedią smoleńską. Każdy, kto ma trochę klepek w głowie, wie, że był to zamach. Stwierdziły to wszystkie ważne ekspertyzy. Tymczasem jest jakaś część...
Że był to zamach?
Tak nie,
tak powiedziałeś.
Nie, przepraszam, nie.
Tak, że nie był to zamach.
No widzisz, to po prostu co robi te 15 lat polityki funeralnej. Nie, że była to tragedia, że był to po prostu wypadek lotniczy, katastrofa lotnicza. Tymczasem właśnie jakiś procent ludzi wierzy w to, że był to zamach. I
nie
teraz
można, ale wejdę ci w słowo, bo nie można też w tym momencie pozbawiać się samemu pewnego procesu myślenia. Jeżeli wiemy, jaki jest PiS, a podkładamy im na tacy pewne argumenty. To, co powiedziałaś, wątpliwość, czy pani prokurator powinna prowadzić tą sprawę, jedna rzecz. Druga rzecz, czy nie powinno być jednak pełnomocnika, żeby mieć czyste sumienie. I trzecia, tego typu sprawa, jeżeli wiadomo, że ona jest tak medialna, to przesłuchanie powinno być nagrywane. Byśmy wytrącili takie silne argumenty wtedy, politykom PiSu i tym, którzy się awanturują.
Ale teraz to wiemy jakby z perspektywy soboty bodajże i dnia, w którym pani Barbara Skrzypek zmarła,
śmierci,
a nie z perspektywy tygodnia wcześniejszego, kiedy była przesłuchiwana.
Poza tym pokaż mi przesłuchania w ciągu ostatnich 8 lat, kiedy PiS pozwalało na pełnomocników. To znaczy PiS to wprowadziło i
ale
PiS
co
się
mamy
tego
robić tak samo jak oni
ze wszystkim,
się nie zgodzę się. Tutaj należało jednak przewidzieć czasami czarny scenariusz.
Tu rzecz dotyczyła tego, że pełnomocnik, który miał towarzyszyć pani Barbarze Skrzypek,
nie został
również, również obsługuje Prawo i Sprawiedliwość.
Pana Kaczyńskiego
ma
mieć postawione zarzuty, tak czytałem gdzieś.
No więc właśnie, tu jest. No,
ale to nie wykluczało, że mógł brać udział w tym. Nie wykluczało.
Nie był wyłączony z postępowania
prawnie
na ten moment.
Pani prokurator mogła go nie dopuścić. Natomiast mówię, jeżeli wiemy, jakich mamy przeciwników
ale
politycznych...
Ale konflikt interesów tutaj wchodził w grę. No nie można przesłuchiwać świadka i potem przesłuchiwać Jarosława Kaczyńskiego, który będzie wiedział...
Ale prawnicy tego nie powiedzieli. Przepraszam, Rysiu, że tam był konflikt interesów, więc formalnie można było go dopuścić. I wtedy 90% tych argumentów, których teraz używają politycy PiSu i pan prezydent również, po prostu byśmy je obalili, bo nie mieliby w ręku oręża żadnego.
No prawnicy
to mówią. A tak teraz
robili
zbrodnie, morderczynie.
Nie, byłby wtedy, przepraszam, jeszcze tylko jedno zdanie, byłby wtedy minister Bodnar oskarżony, bo znalazłoby się zawsze.
Ale nie byłaby taka siła oskarżeń. Tak uważam, to jest moje zdanie. No.
Piotrze.
No, ja mogę powiedzieć tak, zgadzam się jakby tutaj i z Ryszardem, i z Tomkiem. Więc tak, zaczynając od Tomka, absolutnie to też nie jest taki podział, że tylko PiS krytykuje. Oczywiście PiS potrzebuje paliwa teraz, w sensie na tę końcówkę kampanii. Kandydat Nawrocki w tych sondażach wypada jak wypada, aczkolwiek uważam, że chyba trochę lepiej właśnie, być może właśnie przez tę sprawę, w ostatnim czasie trochę lepiej. Więc oczywiście PiS będzie wykorzystywał to tak jak praktycznie nasi politycy to robią, jasne, zostawmy. Natomiast to, co powiedział Tomek, no krytykują sposób załatwiania tej sprawy, nie oczywiście te argumenty pisowskie, ale bardziej prawne. Pan Sol, Borys Budka bodajże też był, też zwraca uwagę, że pani Wrzosek nie powinna prowadzić tej sprawy. pani Żukowska, no okej, okay, można oczywiście powiedzieć, że to jest tylko pani Żukowska, bo jest z Lewicy, no ale jest to koalicja.
Koalicja, dokładnie.
Więc to też nie jest tylko taki podział, prawda, że tutaj PiS atakuje, a Platforma się broni, racja jest po stronie PO. Tym bardziej mnie dziwi ten tweet pana premiera, który daje taki...
Który bronił tych...
Broni, daje, tak. I daje do zrozumienia coś w stylu, że kto nie z nami, ten przeciw nam, nawet
jeżeli... Imponowali powściągliwością, kiedy na prezesów sądów, trybunałów, banków, mediów i prokuratury PiS mianował radykalnie neutralnych fachowców, tak napisał.
Ale dopóki nie doszło do tej tragedii, to po prostu nikt nie protestował, nikt nie mówił.
Nie, ale zgadzam się z Tomkiem.
Znowu gramy
pewną politykę. Tutaj trzeba było być bardziej święty od papieża. Wiadomo, że w 100% się nie da usatysfakcjonować PiS-u, bo w ich interesie podejrzewam, żeby prawda nie wyszła na jaw w tej sprawie. Rozumiem.
Gdyby koalicja rządząca była świętsza od papieża, to nadal rządził. Być może Jacek Kurski wróciłby do mediów publicznych.
Albo by nie było telewizji publicznej, która zajmuje się, przepraszam.
Nadal nominaci PiS-owcy by siedzieli. No więc albo by nie było telewizji publicznej,
która zachowuje się niestety, idzie niestety niebezpiecznie w stronę PiS-u.
Inna telewizja,
i być może nie prowadzilibyśmy teraz tej rozmowy.
Na pewno nie tutaj.
I na pewno nie tutaj.
No ja zostałem jakby raz zaproszony. Raz zaproszony za czasów PiS-u, więc raz mnie zaprosili.
Ale zrobimy teraz małą przerwę, żeby troszkę uspokoić i nasze emocje. Muzyczna przerwa, wrócimy po niej i porozmawiamy o byłym senatorze Prawa i Sprawiedliwości, który zasłynął w ostatnich miesiącach głównie tym, że niekoniecznie obchodzi się właściwie ze zwierzętami. Friday, I'm a Monday with a reservation. Yeah. I said, then cut your ties, send them back and on a long vacation. Yeah, she said, thoughts like these don't make money. So if you want my heart, then babe, you're gonna have to work.
Strefa komentarzy.
Strefa komentarzy na antenie Radia Gdańsk. 16 minut do godziny 10 dokładnie. Piotr Lejarczyk, Onet.pl, Ryszarda Wojciechowska zawsze pomoże. Tomasz Gawiński, Tygodnik Angora cały czas są razem z nami. Tu trochę SMS-ów od słuchaczy dostajemy. Pozdrawiam pana Radka, który jak zwykle obszernie pisze do nas. I za obszernie, panie Radku, niestety, bo czas nie jest z gumy i nie mogę tego czytać, ale przeczytam to, co napisała pani Bożena do nas. Brawo, pani Ryszardo. Tak, to był zamach w Smoleńsku.
słoweńsku. Już się pani gubi w komentarzach. Sądzicie państwo, że wszyscy słuchacze łykają jak gęś kluski? Pozdrawiam, Bożena z Gdańska, a wolno wam to w ogóle przeczytać na antenie, czy macie zakaz przedstawiania opinii innych niż wasze? No pani...
Gęś kluski.
No pani wiem. Bożeno, powiem tak, wolno nam przeczytać, bo to jest właśnie ta różnica, o której mówiliśmy tuż przed przerwą muzyczną. Trochę się pozmieniało, dopuszczamy różne
No a mnie na moment
głosy,
mgła smoleńska...
Właśnie, tak?
Mną na moment ogarnęła mgła smoleńska i jeszcze raz głośno powtarzam. Nie wierzę w zamach, wiem... I wierzę w to, że była to tragedia i katastrofa lotnicza.
Ale nie o Smoleńsku. Będziemy teraz mówili o innej sprawie zupełnie. To jest informacja, którą wczoraj opublikował nasz mój redakcyjny kolega Grzegorz Armatowski. Pozdrawiamy go serdecznie. Były senator z Kaszub, Waldemar Bąkowski, nie chce wykonywać prac społecznych.
To jest
część... Część wyroku, który usłyszał za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Przypomnijmy tę sprawę. Pan senator został nagrany, kiedy ciągnął za samochodem psa przymocowanego do tego samochodu. Zwierzę nie przeżyło tego zdarzenia. Był proces długi, dwie instancje. No i pan prokurator został ostatecznie uznany winnym i częścią kary był...
Pan senator, przepraszam,
za dużo o tych prokuratorach dzisiaj rozmawiamy. Pan senator, były senator związany z Prawem i Sprawiedliwością usunięty, też z tej partii wcześniej został uznany winnym. Część wyroku to właśnie prace społeczne, no ale okazuje się, że nie można tych prac społecznych
wykonać. Bo jest chory. Teraz jest chory. Dla mnie, jak on już tego psa ciągnął, to musiał być chory. Widocznie się nie wyleczył. Natomiast... Teraz nie może pracy.
Nie może w ten sposób, nie oceniajmy.
Ale przepraszam.
Aczkolwiek fizycznie rzeczywiście pan senator był chory w tym czasie, bo pamiętam, byłem na tych rozprawach i słuchałem też jego wyjaśnień. Rzeczywiście był wtedy chory, chyba przeziębiony czy grypę jakąś.
No okej, okay, no ale teraz jest tak chory, że poleciał do Budapesztu i skandował za
Wiktora Orbanem.
Ale to było jego alter ego.
Tak, bardzo prawdopodobne. Także no, ja w ogóle nie rozumiem tego typu ludzi i w ogóle no, nie wiem, co można zrobić z takimi ludźmi, jak do nich dotrzeć, no bo jeżeli on uważa, że to jest za niego za ciężkie, przecież prace, które się wykonuje w ramach wyroku, to nie musi być, że on chodzi z kilofem i wali w kamienie, tylko może, nie wiem, pracować w bibliotece gdzieś. To jest kwestia ustalenia pewnych rzeczy.
Zawzięta prokuratura chciała koniecznie przymusić mnie do pracy. Jestem emerytem, nie mam zdrowia. Co by było, gdybym miał 90 albo 100 lat, albo miałbym nogę ujętą? Musiałbym iść do roboty, zdrowie mi na to nie pozwala.
Ofiara.
Tak mówi pan Waldemar Bąkowski.
Dlatego nie ciągnął psa na lince, tylko ciągnął przy pomocy samochodu. Można by po prostu tak skwitować okrutnie. Znaczy, dla mnie tu są dwie skandaliczne historie. Pierwsza związana z zamęczeniem zwierzęcia. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby doprowadzić do takiej sytuacji. A druga sytuacja związana właśnie z tym, że nie chce poddać się tak naprawdę wyrokowi, no bo to jest część wyroku procesu społeczne. I ja myślę...
Prawomocnego wyroku.
I ja myślę, że to jest tak, że pan Bąkowski, który był w PiS-ie, nasiąkł tą atmosferą takiej bezkarności, że można sobie nie przychodzić do sądu, można uciec przed listem gończym do Budapesztu, można nie stawiać się na komisje śledcze, więc można też nie wykonywać prac społecznych. I pan Bąkowski, no nie wiem, wierzy w to, że nadal jest w jakimś sensie bezkarny. No, mam nadzieję, że jednak tutaj odpowiednie służby zadziałają.
Co na to państwo?
Tak, bo to jest...
No państwo na to pod postacią prokuratury chce doprowadzić do tego, żeby
ale
te
właśnie,
prace
jak
zostały.
To, jak doprowadzą? Będą go odbierać z domu i wozić gdzieś, czy przywozić?
Zwłaszcza, że to miesięcznie naprawdę jest niewiele godzin, bo to jest rozłożone
na
cały rok. Miesięcznie, tak, 30 godzin. To nie jest, to jest po prostu takie naigrawanie się z państwa, naigrawanie się z prawa i że tak powiem, naigrawanie się z większości obywateli, czy z części obywateli, którzy jednak poddają się różnym wyrokom sądu i zachowują się tak, jak powinni się zachować.
No miał na razie Waldemar Bąkowski ustalić razem z kuratorem w ogóle, w jakiej formie będzie te prace społeczne wykonywał, jaki będzie rodzaj tych prac, jaki będzie ich zakres. Wiadomo było właśnie, że to będzie to 30 godzin, no ale się na to wezwanie nie stawił, tłumacząc właśnie.
No mnie zawsze dziwi, że osoba, która deklaruje, że jest propaństwowcem, zachowuje się w taki sposób. To jest najbardziej przerażające. Gdyby to był anarchista na przykład, prawda? Gdyby to była osoba o poglądach anarchistycznych, widzielibyśmy, okej, okay, jasne. Ale to jest człowiek, który, prawda, no przepraszam, może za kolokwializm, ale wyciera sobie usta, delikatnie rzecz ujmując, patriotyzmem, Polską i tak dalej, i tak dalej. Jest wyrok sądu. Dlaczego go po prostu nie wypełnić? Tym bardziej, że doszło do tego, no to jest jakby w sensie do tej całej sytuacji z psem. Ja z nim, pamiętam, rozmawiałem chyba 2 czy 3 dni po tym całej historii i to, co mnie uderzyło, była krótka rozmowa, to on jakby, ja wyczułem, że on naprawdę nie za bardzo rozumiał, o co go pytam. W sensie, ale jakby nie chcę tutaj atakować w tym sensie pana Sotra, bo ja nie jestem psychologiem, tak? Więc to jest jakaś moja ocena, ale on twierdził, że on kochał psa i tak dalej i jakby to, co mnie najbardziej uderzyło, że on jakby mnie przekonywał, że on sobie po prostu nie zdawał sprawy, że do czegoś takiego dojdzie, więc no wtedy trochę poczułem, że jesteśmy trochę z innych światów i nie chodzi mi absolutnie o jakąś politykę.
Jeżeli mogę, jasne. Słowo wejść, ja zawsze mówiłem, że to była sprawa trochę o mentalności, dlatego że kiedy rozmawiałem z Waldemarem Bąkowskim, on naprawdę nie rozumiał, że on zrobił coś
dokładnie
złego.
Dokładnie miałem to samo odczucie.
I to nie jest, jakby to nie jest tak, że w jego ocenie on nie skrzywdził psa, bo można po prostu tak zrobić, tak? I tyle.
To był nieszczęśliwy wypadek.
To był nieszczęśliwy wypadek, pies się, prawda, przewrócił, no był już osłabiony i tak dalej. Okej, ale sąd ocenił inaczej te fakty, wydał wyrok, który jest prawomocny, mamy te prace społeczne i mamy cały czas ten opór, chyba tak naprawdę kontynuację tej niezgody
i zrozumienia. Cały czas unik.
Przez wiele lat było takie myślenie archaiczne, również w naszym kraju, ale w wielu innych krajach, że zwierzę jest po prostu przedmiotem i można je traktować po prostu jak się chce. Można wyrzucić przez okno kota, jak się człowiek zdenerwuje, można po prostu właśnie
Ale ta strona polityczna w ogóle ma dziwne, archaiczne, bo i kobiety też traktują to tak, a nie inaczej.
To się na szczęście zmienia, no ale ludzie się tak bardzo szybko
powoli
zmieniają.
Bardzo, natomiast skuteczność państwa tu musi być absolutnie natychmiastowa, bo jeżeli w takich rzeczach nie jesteśmy w stanie wyegzekwować prawa, to znaczy w ogóle nic nie jesteśmy w stanie zrobić.
A do czego dąży w waszej ocenie były senator?
Żeby stać się kolejnym męczennikiem. Nie mam pojęcia, to jest naprawdę dobre pytanie. No to jest dziwne. Wiesz, właściwie wystarczyłoby, żeby zrobić te 30 godzin. No co to jest, prawda? Poszedłby do biblioteki,
że nie ma poczucia winy, pajacuje, jedzie do Budapesztu, jeszcze występuje dla Reutersa pod jakimś innym nazwiskiem.
I wydaje mi się, że on po prostu nie wierzy w nasze państwo pod zarządem właśnie tej władzy, nie? Że tak strzelam, gdy miał wejść w umysł pana senatora Bąkowskiego.
Ale pamiętajmy, że to poprzedniej władzy został zatrzymany, usłyszał zarzuty, został przeprowadzone śledztwo, został skierowany akt oskarżenia do sądu, bo się wszystko działo zarządów Zjednoczonej
Prawicy. Rozczarowany z Prawem i Sprawiedliwością, że tam się pożegnali.
Ale
nie?
On może uznał, że skoro tam troszkę posiedział, że nosił
bransoletę,
że wpłacił 20 tysięcy, no to już wystarczająco. Został pomnieniony.
Kara jest adekwatna do tego, co zrobił.
A myślicie, że senator Bąkowski ucieknie na Węgry?
No
żeby nie wykonywać 30 godzin
społecznie. Ja nie wiem, czy on wrócił z tej manifestacji, czy wrócił. Więc może tam
wydaje
z panem Romanowskim na kamie.
Nasz reporter rozmawiał z nim, ale to jest dobre pytanie, prawda? Nie, bo mówisz, żeby zostać męczennikiem, co wyobrażamy sobie tę sytuację, że kolejne uchylanie się...
Ale kto go będzie bronił, prawda? Nie wiem.
Jaki męczennik?
Jakiś odłom Grzegorza Brauna może, nie wiem, jakiś taki hardkorowy już naprawdę coś ludzie, nie wiem kto.
Ja myślę, że to jest po prostu takie pojęcie tej bezkarności, co mi zrobią tam, jakieś prace społeczne.
Czyli nie ma w tym żadnego rozmysłu ani planu, ani dnia drugiego.
Nie, plan jest, moim zdaniem jest plan.
Znając byłego senatora Waldemara Bąkowskiego, bo kilka razy z nim rozmawiałam, sądzę, że rozmysłu specjalnego nie ma. Że zawsze po prostu działał emocjonalnie, po omacku. To są najdelikatniejsze słowa, bo musiałabym brnąć mocniej.
Rozumiem. 2 SMS-y jeszcze pozwolę sobie od naszych słuchaczy przeczytać. Dzień dobry, to jest kpina szarego obywatela. Dawno by już zamknęli, a za sobą publiczną cackają się. Człowiek białej gorączki dostaje. Pozdrawiam, pani Joanna. Tak napisała, a pan Henryk napisał z kolei o tym człowieku. Szkoda gadać na antenie, a już w ogóle tak długo. Tak kończy nam się czas naszej...
Ale racja, naszej... ta skuteczność państwa w tak drobnych sprawach świadczy o tym państwie.
I niech to będzie smutną puentą tej dzisiejszej audycji. To była strefa komentarzy na antenie Radia Gdańsk, w której gościli dzisiaj Ryszarda Wojciechowska, Zawsze Pomoże.
Dziękuję.
Tomasz Gawiński, Tygodnik Angora.
Dziękuję pięknie.
Oraz Piotr Lejarczyk, Onet.pl i MojaOrunia.pl.
Dziękuję bardzo.
Nad wszystkim czuwała niezawodna Katarzyna Piekło, której także dziękujemy. Ja pozdrawiam Państwa serdecznie. Do usłyszenia, Kuba Kaługa.